Liberałowie, konserwatyści i socjaliści. 28 kwietnia 2009:00. Konserwatyzm to postawa sprzeciwu wobec radykalnej zmiany. Aż do pojawienia się socjalizmu przeciwieństwem konserwatyzmu był liberalizm. Szczególny kłopot, a zarazem przyczyna wielu nieporozumień wynika z tego, że w rozlicznych sporach pojawia się trudność w rozróżnieniu, kto jest konserwatystą, a kto liberałem. Inaczej jest to rozumiane w Europie. Inaczej w Stanach Zjednoczonych. Friedrich August von Hayek precyzyjnie oddzielał liberalizm od konserwatyzmu. W historii Stanów Zjednoczonych nie ma powielenia konfliktu liberalizm kontra konserwatyzm, dlatego że to, co w Europie nazywano liberalizmem, w USA było tradycją, na której zbudowano system polityczny. W ten sposób obrońca amerykańskiej tradycji jest europejskim liberałem. W konsekwencji specyficznego charakteru nabrały próby przeszczepienia na nowy kontynent konserwatyzmu europejskiego. Trudności identyfikacyjne pogłębił fakt, że mniej więcej w tym samym czasie amerykańscy radykałowie i socjaliści zaczęli siebie nazywać liberałami. Europejczyk ma trudności z odnalezieniem i zdefiniowaniem różnic, dlatego że w Stanach Zjednoczonych nadal możliwa jest obrona wolności jednostki, co jest wartością tak ważną dla liberałów, przez obronę tradycyjnych instytucji. Hayek ustala podziały według europejskiej tradycji, identyfikuje liberalizm poprzez wyeksponowanie tego, czym różni się od konserwatyzmu. O konserwatyzmie pisze, że potrafi oporem wobec aktualnych tendencji spowalniać niepożądane procesy, ale ponieważ nie wskazuje innego kierunku, nie jest w stanie zapobiec ich toczeniu się. Dlatego konserwatyzm zawsze był wleczony drogą, której sam nie wybierał. S. 154377 Rzecznicy Drogi Pośredniej. Liberał musi pytać nie o to, jak szybko i jak daleko mamy się przemieszczać, ale o to, dokąd mamy zmierzać, by w ten sposób świadomie przeciwstawić się koncepcjom, które konserwatyści lansują wspólnie z socjalistami. Tak często bywa, choć te trzy nurty powinny być względem siebie jak trzy wierzchołki trójkąta. Bywa, gdyż konserwatyści podążają za socjalistami, których cechuje wielka energia i z nimi częściej zawierają kompromisy niż z liberałami. Hayek nazywa konserwatystów rzecznikami drogi pośredniej bez własnego celu, poszukującymi własnego miejsca pomiędzy skrajnościami. Oczywiście chodzi tylko o istotne nurty myśli współczesnej, a nie marginesy. Jakie we współczesnym świecie definiuje socjalizm i liberalizm? Uważa, że admiracja konserwatystów dla swobodnego rozwoju generalnie odnosi się do przeszłości. Chcą oni korzystać z uprawnień państwa, żeby zapobiegać zmianie bądź ograniczać tempo zmian, gdy spoglądają w przyszłość, opuszcza ich wiara w żywiołowe siły adaptacji, która pozwala liberałowi akceptować zmiany bez obaw, nawet jeśli nie wie, w jaki sposób te konieczne adaptacje się dokonają. Najczęściej ta afirmacja zmiany upowszechniana jest przez przeciwników liberalizmu poprzez zawężenie postawy liberałów do wiary w wolny rynek, w samoregulujące siły rynku, powodujące niezbędne dostosowania do nowych warunków, choć nikt nie jest w stanie przepowiedzieć, jak to się stanie. W takim znaczeniu zaprzeczeniem zmiany jest porządek. Jak uważają konserwatyści, porządek może trwać dzięki rządowi rząd jako sprawujący pieczę nad porządkiem wyniesionym z przeszłości, który w tym celu musi mieć swobodę działania, nie może być skrępowany sztywnymi zasadami. Stąd też tak charakterystyczna dla konserwatystów pobłażliwość dla działań władzy rządu, która jest przez nich uznawana. Ważniejsze jest dla nich, aby władzy nie osłabiać, niż żeby zakreślić granice jej działania. Konserwatysta nie ma nic przeciwko przymusowi czy arbitralnej władzy, jeśli wykorzystuje ona atrybuty do celów, które uznaje za słuszne. Podobnie jak socjalistę mniej interesuje go problem ograniczania uprawnień władzy niż kwestia tego, kto ją sprawuje. Podobnie też jak socjalista uważa się za upoważnionego do narzucania innym ludziom wartości, które sam wyznaje, ten sprzeciw wobec prób sprawia, że Hayek jest w zgodzie z innym liberałem, Miltonem Friedmanem. S. 154378 Demokracja i ograniczenia dla rządu. Nie rozumiem, dlaczego ludzie nie mieliby się nauczyć nakładania ograniczeń na władzę większości, podobnie jak na każdą inną formę rządu. Zalety demokracji jako metody pokojowej zmiany i edukacji politycznej wydają się tak wielkie w porównaniu z innymi systemami, że nie mogę znaleźć w sobie zrozumienia dla antydemokratycznej nuty konserwatyzmu. Zasadniczy problem nie dotyczy tego, kto rządzi, lecz do czego rząd jest uprawniony. Równość wobec prawa prowadzi do realizacji postulatu równego udziału wszystkich w tworzeniu prawa. Liberalizm i ruch demokratyczny są ze sobą w zgodzie. Jednak ich główne intencje są odmienne. Liberałów interesuje przede wszystkim ograniczenie uprawnień i przymusów wszelkiego rządu, czy to demokratycznego, czy to innego. Demokrata zna tylko jedno ograniczenie – aktualną opinię większości. Hayek pokazuje różnicę poprzez zestawienie przeciwieństw. Przeciwieństwem demokracji są rządy autorytarne. Przeciwieństwem liberalizmu jest totalitaryzm. Nie jest niewyobrażalne, że rząd autorytarny mógłby stosować zasady liberalne. Liberalizm jest doktryną mówiącą o tym, jakie powinno być prawo, a demokracja dotyczy sposobu określenia, co będzie prawem. Liberał uznaje rządy większości jako metodę podejmowania decyzji, lecz nie za autorytet w sprawie, jaka ta decyzja powinna być, gdyż wola większości nie rozstrzyga, co jest dobrym prawem. Hayek przestrzega, że choć może się wydawać, iż rozszerzanie demokracji jest dobrą rzeczą, zawsze korzystną dla ludzkości, to jednak tak nie jest. Poszerzenie demokracji jest możliwe ze względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania. Możliwe jest też poszerzenie zakresu spraw rozstrzyganych w demokratycznych procedurach. Nie każde rozszerzenie jest korzystne. Nie ma podstaw, by decyzjom większości przypisywać ponadindywidualną mądrość, która w pewnym sensie zawiera się w produktach żywiołowego społecznego rozwoju. W rozstrzygnięciach większości nie należy dopatrywać się wyższej mądrości. Decyzje większości nie mogą równać się z decyzjami, które po wysłuchaniu wszystkich opinii podjęliby najbardziej inteligentni członkowie społeczności. Nie uznamy prawa obywateli dużego kraju do podporządkowania sobie obywateli małego sąsiedniego kraju tylko dlatego, że ci pierwsi są liczniejsi. Wadą obecnej teorii i demokracji jest to, że uprawia się ją zwykle z wyobrażeniem idealnej, jednorodnej wspólnoty przed oczami, a następnie stosuje się do bardzo niedoskonałych i często arbitralnie utworzonych jednostek, jakimi są istniejące państwa. Pogląd, że dążeniami i wysiłkiem społeczeństwa powinno kierować zdanie większości, a społeczeństwo funkcjonuje naprawdę zespołowo, gdy dostosowuje się do standardów większości, jest odwróceniem zasady rozwoju cywilizacji. Przyjęcie takich reguł oznaczałoby prawdopodobnie stagnację, jeśli nie upadek cywilizacji. W poglądzie, że demokracja to rządzenie przez dyskusję, jest element prawdy, lecz dotyczy to tylko ostatniej fazy procesu, w którym sprawdzane są walory alternatywnych poglądów i pragnień. Chociaż dyskusja jest istotna, to nie proces dyskusji jest głównym nauczycielem ludzi. Ich poglądy i pragnienia kształtują jednostki działające zgodnie z własnymi planami, korzystają więc oni z tego, czego inni nauczyli się na swoich indywidualnych doświadczeniach. Gdyby niektórzy ludzie nie wiedzieli więcej niż pozostali i nie mieli większej możliwości ich przekonania, rozwój opinii byłby znikomy. Zazwyczaj nie wiemy, kto dysponuje najtrafniejszą wiedzą, to dlatego pozostawiamy rozstrzygnięcie procesowi, którego nie kontrolujemy. Hayek pozostaje jednak optymistą, uważając, że ostatecznie większość uczy się działać lepiej od mniejszości poczynającej sobie inaczej, niż chciałaby większość. S. 154 379 bez przymusu. Dla liberała ani moralne, ani religijne ideały nie uzasadniają przymusu. Zarówno konserwatyści, jak i socjaliści nie uznają takich ograniczeń. Przekonania moralne w kwestiach postępowania, które nie ingeruje w chronioną sferę innych osób, nie uzasadniają przymusu. Hayek nie przeczy, że istnieją ludzie o wyższych walorach. Nie uważa się za egalitarystę. Jednak zaprzecza, że ktokolwiek ma prawo decydować, kto jest takim człowiekiem. Natomiast konserwatysta skłania się do obrony ustalonej hierarchii i chce, żeby rząd władzy chronił status ludzi, których ceni. Dla liberała nawet szacunek dla utrwalonych wartości nie uzasadnia chronienia takich ludzi przed siłami ekonomicznymi zmiany za pomocą przywileju, monopolu czy innego środka przymusu ze strony państwa. Jednak nie ma powodu, by wiara religijna miała się kłócić z liberalizmem. Urodzony w Wiedniu Hayek pisał: prawdziwy liberalizm nie ma sporu z religią i mogę tylko ubolewać nad wojującym i z gruntu nieliberalnym nastawieniem antyreligijnym, które tak bardzo podsycał XIX-wieczny, kontynentalny liberalizm. Liberała od konserwatysty odróżnia tutaj fakt, że niezależnie od głębi jego duchowych przekonań, nigdy nie przyznaje sobie prawa narzucania ich innym oraz że dla niego sfera duchowa i doczesna są czymś różnym i nie należy ich mylić. Hayek wyjaśniał: gdy mówię, że konserwatyście brakuje zasad, nie mam na myśli, że brakuje mu moralnych przekonań. W istocie typowy konserwatysta jest zwykle człowiekiem o bardzo silnych poglądach moralnych. Mam na myśli to, że nie ma on zasad politycznych pozwalających mu pracować z ludźmi o odmiennych wartościach moralnych na rzecz porządku politycznego, w którym wszyscy mogą kierować się własnymi przekonaniami. Dopiero uznanie takich zasad umożliwia współistnienie różnych zbiorów wartości i budowę pokojowego społeczeństwa bez odwoływania się do siły. Dla liberała waga, którą przywiązuje do wyznaczonych przez siebie celów, nie jest wystarczającym uzasadnieniem dla narzucania innym tychże celów. Sposób, w jaki Friedrich August von Hayek przekazywał swoje myśli, jest klarowny i precyzyjny, podobnie jak w książkach Miltona Friedmana. Precyzję zachowywał w sporach z Johnem Maynardem Keynesem, spierali się, ale bywało, że pomagali sobie w sprawach osobistych. Tekst ten jest potwierdzeniem talentu Hayeka, stanowi zestawienie zdań z jego książek. Bez podbarwiania, bez ingerencji osłabiającej jedne kwestie, a wzmacniającej inne, choć wybór zawsze może być uznany za subiektywny. Niektóre ze stwierdzeń Austriaka, te szczególnie istotne i kontrowersyjne, opatrzone zostały cudzysłowem, by podkreślić wierne ich cytowanie. Hayek miał zaciekłych wrogów zarówno wśród konserwatystów, jak i socjalistów, ci pewnie nie zapomną mu zdania, w którym zawarł swój sprzeciw wobec interwencjonizmu państwowego. Społeczna gospodarka rynkowa nie jest gospodarką rynkową. Socjalne państwo prawa, państwem prawa, socjalne sumienie, sumieniem, a społeczna sprawiedliwość, sprawiedliwością i obawiam się także, że socjalna demokracja nie jest demokracją. Nagroda Nobla w dziedzinie nauk ekonomicznych, przyznana w 1994 rok, była dla niego wielkim zaskoczeniem, tym większym i zarazem paradoksalnym, że otrzymał ją wspólnie ze szwedzkim socjalistą Gunnarem Myrdalem, który twierdził, że azjatyckie kraje powinny przezwyciężyć swoje trudności dzięki gospodarce planowej.